to nie był mój wybór, że ja zostałem alkoholikiem. Nauk to jest po prostu definicja zniewolenia połączona z całkowitym odebraniem godności. To jest też coś, czego ja nie mogłem zrobić. Przestać pić każdy głupi potrafi. Nie zacząć pić, to jest sztuka.
W dzisiejszym świecie trudniej jest nie pić niż pić?
O, zdecydowanie. Rozpitym narodem łatwiej jest rządzić. Ale odpowiedzialnością dobrych polityków, odpowiedzialnością dobrego państwa jest dbanie o zdrowie publiczne.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Trzeźwość potrafi być trudniejsza niż picie?
Nie powiedziałbym, że trudniejsza, bo jednak pozostawanie w czynnym nałogu to jest piekło, to jest męczarnia i jak pomyślę sobie o najtrudniejszych rzeczach, jakie przyszło mi przeżyć w życiu, to chyba jednak nauk, chyba jednak czynne picie to jest rzecz o wiele trudniejsza niż trzeźwienie, chociaż oczywiście nie twierdzę, że trzeźwość to jest spacer po parku, bo też no trzeźwość jest po prostu życiem bez znieczulaczy, więc bywa trudna. Ale nie tak trudna jak nauka.
Czym jest to piekło, o którym wspominasz?
Wiesz co, no piekło na wielu poziomach. Piekło fizyczne, piekło zniewolenia przez alkohol, przez narkotyk. Po prostu sytuacja bycia takim zakładnikiem, czyli jeżeli się nie napijesz, to się rozpadniesz. Jeżeli się nie napijesz, to będziesz się trząsł. Piekło w sensie psychologicznym, czyli no znowu pułapka, absolutna sytuacja bez wyjścia, sytuacja uwięzienia i zniewolenia. To jest coś, co chyba mi w nałogu najbardziej przeszkadzało i to była moja główna motywacja, żeby wytrzeźwieć. Ja nienawidzę braku wolności, nienawidzę przymusu, nienawidzę zniewolenia, a nauk to jest jakby, no, nauk to jest po prostu definicja zniewolenia połączona z całkowitym odebraniem godności. To jest też coś, czego ja nie mogłem znieść.
Jak byś opisał to uczucie rozpadania się? Bo jest mi ciężko to sobie wyobrazić.
Wiesz co, to jest, minęło tyle czasu, że ja rzeczywiście muszę sobie teraz to przypomnieć, jak to jest. Najbliższa metafora to jest coś takiego, jakby brakowało ci powietrza. Jakbyś był pod wodą i musiał się wynurzyć, bo inaczej się udusisz. Coś w tym stylu. Po prostu nie ma wyjścia, musisz wziąć ten oddech. I to jest tak samo tutaj. Nie ma wyjścia, musisz się napić. Musisz się napić, bo inaczej się po prostu rozpadniesz, bo się zatrzęsiesz, bo dostaniesz padaczki, bo będzie źle. I tutaj nie ma czegoś takiego, co jest w stanie cię powstrzymać. To jest tak jak z oddychaniem, bo w jakimś sensie kwestia prawie, że życia albo śmierci.
Każdy alkoholik powinien przestać pić?
Nie wiem, czy powinien, ale każdemu alkoholikowi, który jest w piekle nałogu, ja z całego serca życzę, żeby przynajmniej podjął próbę przestania picia, bo jest to najlepsze, co możesz zrobić, największy dar, jaki możesz sobie dać.
To, że ktoś przestanie pić, oznacza, że problem zniknął z jego życia?
Mówisz o problemie alkoholu, czy o tym, co jest pod piciem?
O tym, co jest pod piciem.
No to oczywiście, że nie. Wielu ludziom się wydaje, że jeżeli zakręci butelkę, odstawi alkohol i nie będzie sięgał po substancję, od której się uzależnił, to problem znika. A okazuje się, że niekoniecznie. Bo szybko okazuje się, że piłeś z jakiegoś powodu, że to nie był przypadek, że wybrałeś alkohol. Że wybrałeś takie alkoholowe odurzanie się i odcięcie. Pod piciem zawsze coś jest. I to, co jest pod piciem, to jest kwestia indywidualna. Tam mogą mieszkać jakieś traumy, jakieś niezaleczone bóle, jakieś rany, jakieś nieumiejętności, mnóstwo przekonań na temat swój i świata, często nieuświadomionych, ale tam zawsze coś drzemie i z reguły jest tak, że jak przestajesz pić, to raczej prędzej niż później to, co było pod twoim piciem, zaczyna wyłazić. Zaczyna doskwierać jeszcze bardziej, a to dlatego, że nie ma już tego środka znieczulającego, czyli tego lekarstwa, którym był alkohol, tego lekarstwa na ból, na traumy, na cierpienie, na to, czego nie chcesz przeżywać. I to nagle przychodzi do ciebie z całą mocą i domaga się uwagi.
To musi być Turbo trudne. Chodzi mi o to, że ktoś ma jakiś problem, który zakrywał alkoholem, następnie tego alkoholu nie ma, no bo próbuje przestać pić. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak sobie z tym poradzić?
To jest pytanie za 100 punktów, myślę. No, ludzie radzą sobie z tym na wiele sposobów. Na początku trzeźwienia z reguły idziesz na jakąś terapię, czyli dostajesz wsparcie społeczne, masz do dyspozycji terapeutów. Często też są to grupy wsparcia, czyli ludzie, którzy jakby przeżyli to samo i jesteście płyniecie na tej samej łódce, więc jest łatwiej, jeżeli masz w życiu i obok siebie kogoś, kto dzieli z tobą te doświadczenia i może pomóc, gdzie możesz po prostu się wygadać. I na początku rzeczywiście jest łatwiej, później bywa trudniej. Czyli już po kilku latach trzeźwości, kiedy ta pierwsza doraźna pomoc już jakby niekoniecznie już jest, kiedy ta trzeźwość stała, kiedy alkohol już nie jest problemem, a problemem staje się życie. I tak jak powiedziałem, to wszystko to zaczyna wyłazić. A i co robią z tym ludzie? Różne rzeczy. I z reguły te pierwsze próby radzenia sobie z tym, co pod piciem, no nie są adaptacyjne, mówiąc językiem psychologicznym, czyli próbujemy sobie poradzić przy pomocy takich środków, które znamy, czyli na przykład nie chcemy już pić wódki, ale sięgamy po inne substancje albo idziemy po jakiś inny rodzaj ulgi. Często kończy się to na kolejnych uzależnieniach behawioralnych. Ja to nazywam bezdrożami, czyli idziemy na bezdroża i uzależniamy się od innych rzeczy. To nie musi być coś chemicznego. To może być na przykład złość. To może być taki chroniczny gniew albo narzekactwo, albo poczucie wyższości, albo inne rodzaje odcięcia poprzez bycie, nie wiem, żartownisiem, poprzez takie ciągłe heheszkowanie. No tutaj jakby w spektrum zachowań odcinających jest bardzo duże. Weźmy choćby siedzenie w telefonie, to jest zmora naszych czasów, prawda? Ale cokolwiek, co ci po prostu dostarczy nagłej dopaminy, też dostarcza odcięcia. Także ludzie często idą najpierw na bezdroża, tam na tych bezdrożach albo pozostaną. Jest to wtedy trzeźwość taka dyskusyjna, a przede wszystkim bardzo męcząca. Ale jest też szansa z tych bezdroży zejść i zacząć szukać drogi po prostu, drogi do siebie.
Czyli żeby całkowicie wyzdrowieć, musimy mieć terapię związaną z samym nałogiem, z alkoholem i terapię też, która pomoże nam rozwiązać ten problem, przez który sięgnęliśmy po alkohol?
Myślę, że jest to bardzo dobra droga. Czyli rzeczywiście najpierw należy uporać się z tym, co bezpośrednio zagraża życiu, czyli wyjść z uzależnienia, dopilnować, żeby zamknąć sobie tam wszystkie furtki i żeby już to uzależnienie nie stanowiło problemu. A później, tak jak mówisz, później warto pójść na terapię i przepracować to, co jest pod piciem.
Jakie są te najczęstsze przyczyny, dla których ludzie dzisiaj sięgają po alkohol? Bo powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że jest ich wiele.
Wiesz co, oprócz takich psychologicznych przyczyn, czyli tego wszystkiego, co siedzi gdzieś tam w środku, prawda? Czyli jakiś traum, zranień, niestabilnego, niskiego poczucia wartości. No tu też myślę, że kultura i to, że alkohol jest wszędzie, to, że alkohol nas otacza, że my tak naprawdę rodzimy się w świecie i w kulturze alkoholowej i nie wejść w to, no to trzeba mieć, myślę, bardzo dużo szczęścia.
Czyli chcesz powiedzieć, że w dzisiejszym świecie trudniej jest nie pić niż pić?
O, zdecydowanie. Zdecydowanie, no bo jeżeli... Zobacz, to jest tak, jakbyś zapytał Polaka, czy łatwo jest nie jeść zupy pomidorowej.
Akurat nie jem.
No ale...
Nie przepadam.
Wiesz, o czym mówię. Czy, nie wiem, czy tego przysłowiowego schabowego, prawda, z kapustą. Jeżeli wychowałeś się w kulturze, która jest tą zupą pomidorową i tym schabowym przesiąknięta, no to jak tego nie jeść? Jeżeli wychowałeś się w kulturze, która kapie od alkoholu, która jest tym alkoholem przesiąknięta, gdzie on jest właściwie od kołyski, no to jak tu nie pić? Niezwykle trudne zadanie i tutaj Jeśli mogę, to chciałbym dać przykład mojej córki, która miała to szczęście, że wychowała się w trzeźwym domu. Bo jak ona się urodziła, to ja już nie piłem. I moja córka ma z kulturą alkoholową bardzo mało wspólnego, bo po prostu nigdy nie widziała tego w domu. Nigdy nie widziała, jak tata po pracy otwiera piwo, jak mama nalewa sobie kieliszek wina. To jest dla niej coś, to są zupełnie obce koncepty. I ona w tej chwili ma 21 lat, więc w Stanach Zjednoczonych legalnie może pić alkohol, może go kupować. I dla niej to też jest w ogóle obcy koncept, że po co? Nie? Że ona po prostu nie pije, bo alkohol nigdy nie stał się częścią jej życia. Ona nigdy nie załapała się na tą kulturę. Nie jest dla mojej córki alkohol nie jest znormalizowany. A jeszcze przy narracji jej pokolenia, czyli tego pokolenia Z, jest tym, czym tak naprawdę jest. Jest trucizną, jest narkotykiem, który jest niebezpieczny i ona go po prostu nie tyka.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw.
Czym więcej historii, którymi jesteś w stanie się podzielić, czy to z własnego doświadczenia, czy z doświadczenia osób, którym pomagasz oczywiście w pełni anonimowo, tym myślę, że ta nasza rozmowa będzie ciekawsza, więc jak najbardziej zachęcam cię, żebyś się nimi dzielił. I na chwileczkę odejdę od naszego tematu rozmowy, bo to zdanie, które powiedziałeś przed chwilą, mnie zaciekawiło. Jaka jest przyczyna tego, że alkohol w Stanach jest legalny dopiero od 21 roku życia? Nigdy tego nie sprawdzałem, nigdy się tym nie interesowałem. Brzmi, jakby wiedzieli coś, czego w Europie nie wiedzą albo dowiedzieli się o tym dużo później.
Szczerze mówiąc, to musiałbym to sprawdzić, bo też nigdy się nad tym nie pochylałem. Myślę, że chodzi o większą świadomość społeczną. I oczywiście nie chcę tutaj malować obrazu Stanów Zjednoczonych jako kraju, który jakoś szczególnie walczy z alkoholem, bo to nie jest prawda. Stany Zjednoczone są zanurzone w kulturze picia, podobnie jak Polska. Natomiast myślę, że świadomość jego szkodliwości dla ludzi młodych i dla młodych mózgów jest większa. Bo tam rzeczywiście ta granica 21 lat. Do niedawna jeszcze też i papierosy można było kupić dopiero i wszystkie wyroby tytoniowe od 21 roku życia. Teraz w niektórych stanach, na przykład w Illinois i w Chicago, tą granicę obniżono do 18. Uważam, że to jest nieporozumienie. Ale to te 21 lat w przypadku alkoholu, ja i tak uważam, że to jest za niski próg, no ale to już jest lepiej niż 18, prawda? Tym bardziej, jeżeli dołożymy do tego naprawdę restrykcyjne przestrzeganie tego prawa, czyli jakieś drakońskie kary dla sprzedawców, którzy ośmieliliby się sprzedać komuś młodszemu ten alkohol, to jest równoznaczne z utratą licencji albo jakimiś grubymi tysiącami dolarów kary. Więc jest to przestrzegane i nikt nie robi sobie z tego żartów. Nie jest to martwy przepis. Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych kupić alkohol poniżej 21 roku życia to jest bardzo, bardzo trudna sprawa.
Czyli dużym problemem jest to, że jesteśmy przesiąknięci tą kulturą alkoholową, ale gdybyśmy mieli zejść na poziom jednostek, tych z twojego doświadczenia, też z twojego gabinetu, na co plastrem najczęściej jest na alkohol?
Oj, na co jest plastrem? Na wiele rzeczy. Myślę, że na pewno na nieśmiałość. I mówię teraz o sobie. Dla mnie alkohol był plastrem na brak pewności siebie. I na taką jakąś dziecięcą, chroniczną nieśmiałość. Czyli ja byłem... ja w ogóle jestem osobą introwertyczną, więc alkohol pomagał mi stawać się bardziej ekstrawertyczną, stawać się ekstrawertykiem, czyli być bardziej, w moim przynajmniej rozumieniu, bardziej przebojowy, bardziej zabawny.
Bez alkoholu nie wejdziesz na parkiet, nie wszedłbyś kiedyś.
Dokładnie.
Rozumiem.
To ułatwiało. Ja jako ten taki nastolatek dosyć wycofany i nieśmiały w wieku 16 lat odkryłem alkohol. W wieku 17 lat byłem w gronie najbardziej, w takiej najbardziej popularnej paczce w moim liceum. I stało się to w dużej mierze dzięki alkoholowi. Czyli jest takie terapeutyczne powiedzenie, że alkohol jest jak taki chciwy wierzyciel. On ci najpierw chętnie pożycza, nie? Na przykład tą pewność siebie, to bycie tym fajnym, nie? Ten status, a później to wszystko odbiera z odsetkami, ale w tym momencie, jak ty zaciągasz tą pożyczkę, jeszcze o tym nie wiesz. I samo to, że możesz wziąć tą pożyczkę i ona jest tania i dostępna, to jest w ogóle super. Nie? To jest coś, co ludzi do alkoholu przyciąga. Ja jak zaczynałem pić, jak wypiłem to pierwsze piwo i to byłem tak, to miałem coś takiego, że o wow, to jest ten stan, w którym ja chcę być. To jest to. To jest brakujące ogniwo. I ja się naprawdę wtedy w tym stanie i w alkoholu zakochałem. To jest odpowiedź na moje braki. I byłem przekonany, że tak to już będzie. Nie? Że to tak po prostu będę tylko brał i brał i brał i nie będę musiał zwracać tego długu. Oczywiście bardzo
się myliłem. To jest to lekarstwo, że to jest rozwiązanie twojego problemu.
Absolutnie. Oczywiście później przyszło mi zwrócić ten dług z bardzo bolesnymi odsetkami.
Co uważasz, że w twoim przypadku zadecydowało o tym, że ten problem się rozwinął? Bo są osoby, które przez jakiś etap swojego życia imprezują mniej lub więcej. Ten etap w ich życiu w pewnym momencie się kończy. Ten kontakt z alkoholem staje się rzadszy. Przestają pić w ogóle. To nawet jest moje doświadczenie. Ja rzeczywiście w gimnazjum czy w liceum ten alkohol spożywałem o wiele wcześniej niż powinienem. I on prawie zniknął z mojego życia po studiach. Dzisiaj już praktycznie w ogóle go nie ma. Od półtora roku nie wypiłem żadnego piwa, żadnej lampki wina, kieliszka wódki nie piłem, jakby od lat nie było wódki na moim weselu i tak dalej. Mimo że uważam, że na tym etapie wczesnomłodzieńczym byłem bardzo bliski znalezienia się w bardzo niebezpiecznym miejscu.
Myślę, że tutaj tych powodów było kilka. No przede wszystkim wzorce. To, co ja wyniosłem z domu. Ja tutaj absolutnie nie twierdzę, że ja jestem z jakiejś patologicznej rodziny, bo nie jestem. Ja jestem z tak zwanej porządnej rodziny, która oczywiście miała swoje problemy, ale tam nie było żadnej patologii. Ale mój tata lubił się napić, więc jako dzieciak ja to widziałem. Czyli alkohol był czymś znormalizowanym. Był czymś, co jest. Był też taką, pamiętam, tak jak ja go widziałem jako dzieciak, taką przepustką do dorosłości. Wiesz, czyli niejako marzyłem, że przyjdzie ten moment, kiedy ja będę miał dostęp do tego świata dorosłych, tego świata, gdzie dzieci dorośli piją alkohol, później się śmieją, dobrze się bawią, bratają się i to jest fajne, nie? I ja wtedy będę mógł wyjść z tego, z takiego mojego zamknięcia, z takiej skorupki i będę też taki fajny jak oni. Także na pewno wzorce, czyli znowu kultura. Ale też z całą pewnością tutaj moja osobowość się do tego przyczyniła. Czyli...
Przepraszam, że ci przerwę w tym momencie, bo chciałem dodać coś ze swojej jakby historii, bo wróciła do mnie teraz taka myśl, której nie miałem w głowie od lat, albo tak naprawdę nigdy po tym, co powiedziałeś, że ten alkohol jako przepustka do dorosłości to jest zdecydowanie też coś, co przeżyłem. Pamiętam, jak odebrałem swój dowód osobisty i pierwszy raz tata wysłał mnie do sklepu po piwo. I to był dla mnie moment, w którym poczułem się dorosły. Poczułem się, nie wiem, fajny, zauważony, uznany, no bo mogę pójść tacie po piwo.
No tak, bo to jest taki swoisty rytuał przejścia, prawda? Zobacz, teraz my nie mamy rytuałów przejścia. Nasza kultura je jakoś pozbyła się ich. To jest bez sensu moim zdaniem. Wykorzeniliśmy je z jakiegoś powodu. Kiedyś przecież chłopiec stawał się mężczyzną poprzez jakiś rytuał, prawda? Były postrzyżyny, były tam poddanie pod opiekę, wyjście ze świata kobiet, pójście do świata mężczyzn, a w tym momencie to jest równoznaczne z rozpoczęciem picia. Nie? Czyli stajesz się dorosły, stajesz się mężczyzną, bo idziesz i kupujesz sobie piwo i możesz to piwo pić z kumplami albo nawet z dorosłymi mężczyznami. Jeżeli to jest nasz rytuał przejścia, to w ogóle w jakim świecie my żyjemy? Nie? Co się stało z prawdziwymi rytuałami przejścia? Jak bardzo ich potrzeba? To też jest pytanie, które trzeba tutaj zadać. Jak bardzo nam są potrzebne rytuały przejścia? Prawdziwe, a nie chemiczne. a nie zorientowany na to, żeby się odciąć i odurzyć. Ale wracając jeszcze do odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego? Myślę, że kwestia osobowościowa. Żeby się uzależnić, to trzeba mieć konstrukt, trzeba mieć pewien rodzaj osobowości. I to jest taka osobowość kompulsywna, nie? Czyli trzeba chcieć dużo i naraz. Ja zawsze chciałem dużo i naraz. I rzadko kiedy wystarczały i wystarczają półśrodki. Ja lubię mocno, często, nie jutro, teraz. Czyli to tutaj mówimy o jakimś takim zaburzonym układzie nagrody. Ja od kiedy pamiętam, od dziecka miałem zaburzony układ nagrody. I znowu tutaj przywołam moją córkę, którą serdecznie pozdrawiam. Bo jak ja ją obserwowałem jako dziewczynkę, to ona od zawsze miała zupełnie inny układ nagrody niż ja. Czyli ona potrafiła, ja ją pytałem, nie idziemy dzisiaj na lody? Ona mówiła, nie, może jutro. I dla mnie to było coś, co mi rozwalało głowę, nie? Bo jak mi ktoś zapytał, słuchaj Grzesie, gdzie my dzisiaj na, nie wiem, na tort bezowy? Ja mówię, jedziemy.
Czemu jeszcze nie? Nas tam nie ma?
Czemu nas tam jeszcze nie ma? Bo ja mam taką osobowość, czyli osobowość kompulsywna, jakby sprzyja uzależnieniom, plus kultura, plus niezwykle łatwa dostępność do alkoholu, który no, jest wszędzie, na każdym rogu, jest go zdecydowanie za dużo. No to jest takie równanie, które no, z łatwością na końcu tego będzie uzależnienie, albo przynajmniej picie ryzykowne.
Ile lat piłeś?
Jestem wdzięczny, że mam kompulsywną osobowość. Bo ja piłem szybko i w miarę niedługo, ale mocno. Ja zacząłem pić, jak miałem, powiedzmy, no pierwsze moje kontakty z alkoholem to były, powiedzmy, tam 16 rok życia. Zacząłem już tak na poważnie pić, jak miałem 19-20 lat, a skończyłem, jak miałem 30, więc w sumie te 10-11 lat picia. Dużo i mało jednocześnie. Jestem bardzo wdzięczny, że udało mi się wyhamować w wieku lat 30, czyli wtedy, kiedy no, mogłem coś jeszcze ze swoim życiem zrobić, kiedy jeszcze no, nauk nie odcisnął na mnie takiego nieusuwalnego piętna.
Powiedziałeś, że ten alkohol maskował twoją nieśmiałość. Na co jeszcze był plastrem? Co jeszcze ci dawał?
Na pewno podbijał moje poczucie wartości, które od dziecka było może nie tyle niskie, co niestabilne. Alkohol jakoś je ugruntowywał, czyli dawał mi poczucie, że jestem fajny. Dawał mi poczucie, że mam potencjał, że mogę być kimś. Oczywiście później, kiedy już zaczął odbierać te odsetki, no, tym bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie i że jestem nikim. To jest jakby naturalna konsekwencja picia, ale zanim to się stało, to rzeczywiście no, podbijał moje poczucie wartości.
A co ci zabrał?
Zabrał mi wolność i zabrał mi godność, czyli wartości, które są dla mnie najważniejsze. Alkohol zawsze zabierze ci to, co jest dla ciebie najważniejsze. Zawsze. Mi zabrał wolność i godność.
Można przestać pić i być tym samym człowiekiem?
To jest trudne pytanie, bo ja myślę, że ja jestem tym samym człowiekiem, a jednocześnie zupełnie innym. I to jest tylko pozornie jest to sprzeczne. Przestać pić to jest tak naprawdę żadna sztuka. Tutaj wystarczy się odtruć, złapać trochę terapii, zadbać o jakiś tam system wsparcia. Natomiast
przestać pić na ile to jest żadna sztuka?
Nie zacząć pić to jest sztuka. Ja zawsze powtarzam w gabinecie, jest takie powiedzonko terapeutyczne, przestać pić każdy głupi potrafi. Nie zacząć pić to jest sztuka. I żeby nie zacząć pić, no to trzeba się zająć tym wszystkim, co wyje tam pod spodem. Tym, co się domaga ukojenia. Właśnie tym brakom, tej nieśmiałości, temu niskiemu poczuciu wartości. Cokolwiek ktoś ma pod piciem, czasem to są bardzo poważne rzeczy, czasem to są bardzo poważne traumy. To są rzeczy, których no, praktycznie nie da się uleczyć. Albo jest bardzo trudno. I to wszystko, co tam jest, trzeba tym się trzeba zająć. To trzeba zaopiekować. I tu następuje zmiana właśnie. Ona jest powolna, ona jest mozolna, a ona jest jak każda prawdziwa zmiana, czyli nie jest taką, wiesz, to nie jest prosta droga od punktu A do punktu B, czyli prawdziwa zmiana to jest taki proces, gdzie się przewrócisz, gdzie się będziesz cofał, gdzie zaliczysz utknięcie, gdzie zaliczysz zniechęcenie, gdzie zaliczysz czarną noc, a później idziesz dalej. I to jest prawdziwa zmiana. To jest tak naprawdę niekończący się proces tej zmiany. Nie ma czegoś takiego, że nagle jesteś już po zmianie, że jesteś już...
Nie ma tego.
Nie ma tego. A jednocześnie ja teraz po... Ja nie piję ponad 21 lat i mogę z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, alkohol nie jest absolutnie żadnym problemem w moim życiu. I wiele z tych rzeczy, które było pod moim piciem, nie są już problemami w moim życiu, ale dlatego, że się nimi zaopiekowałem, że się nimi zająłem i postanowiłem coś zmienić.
Alkohol przestał być problemem, bo rozwiązałeś tamte problemy?
Zdecydowanie tak. Na początku je ustaliłem i ponazywałem. Na początku dowiedziałem się, dlaczego ja w ogóle piłem, dlaczego ja się stałem alkoholikiem, dlaczego ja sięgałem po alkohol. Jak już sobie odpowiedziałem na to pytanie, to wtedy mogłem iść dalej, czyli znowu stanąłem przed kolejnym wyborem. Dobra, czy skoro ja już wiem, że na przykład pod moim piciem było takie poczucie gorszości, był schemat odrzucenia, był schemat wadliwości i wstydu, czyli taki toksyczny wstyd. Stanąłem znowu przed wyborem, czy ja coś chcę z tym zrobić. Odpowiedziałem, że chcę. Wtedy znowu wkroczyłem na kolejny bolesny etap po prostu uleczania tego, opiekowania się tym. A to zawsze boli. Czyli terapia, prawdziwa terapia, ona zawsze będzie bolała. To trochę przypomina, nie wiem, wizytę u stomatologa, tyle że bez znieczulenia. Nie? To musi boleć, żeby zadziałało. Nie ma łatwej drogi. Ale na pewno warto.
Co było rzeczą, dla której przestałeś pić i co było potem rzeczą, dzięki której nie zacząłeś pić?
Ja pamiętam taki moment, opisuję to też w mojej książce. Ja miałem niecałe 30 lat i to była sobota, koło południa. Ja byłem oczywiście na jakimś kacu, ale nie byłem pijany i to był wolny dzień. Pamiętam, to była sobota, bo miałem wolne. I leżałem na kanapie w moim mieszkaniu na przedmieściach Chicago i pamiętam moja żona wyszła z łazienki i powiedziała, zrobiłam test, będziemy mieli dziecko. I ja pamiętam ten moment, jakby to było przed chwilą. Bo to, co się wydarzyło w mojej głowie, było niesamowite. Ja pamiętam, że ani się nie ucieszyłem, ani się nie przeraziłem. Natomiast w głowie usłyszałem jedno dudniące i powracające zdanie. I to zdanie brzmiało, musisz przestać pić. To dziecko nie może nigdy zobaczyć cię pijanego. Było to tak mocne i tak nieznoszące sprzeciwu, że ja jeszcze wtedy nie podjąłem decyzji o tym, że ja przestanę pić, ale już wiedziałem, że to się stanie. Oczywiście zaliczyłem jeszcze bardzo mocny alkoholowy ciąg, zanim Nina się urodziła, ale dosłownie rzutem na taśmę ona się urodziła na początku grudnia, a ja po raz ostatni napiłem się 21 października 2004 roku. Narodziny mojej córki były tym takim, to był ten główny powód. Ja po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby moja córka miała ojca czynnego alkoholika. Co mnie utrzymywało? Myślę, że też w dużej mierze to, że ja sobie i jej to obiecałem. A poza tym utrzymywało i utrzymuje do tej pory mnie to, co tak naprawdę leczy to wszystko, co jest pod spodem. A najbardziej leczą dobre relacje. I ja mam szczęście być w dobrej relacji, która jest oparta na miłości, na zrozumieniu, na wyrozumiałości, na współczuciu. I to jest chyba najbardziej lecząca sprawa, jaka jest. Pomaga też praca, którą wykonuję. Jestem psychoterapeutą, pracuję w zawodzie czynnie. Spędzam z pacjentami średnio 25 do 30 godzin tygodniowo i jest takie żartobliwe terapeutyczne powiedzonko, że terapeuta to człowiek, który potrzebuje 30 godzin terapii tygodniowo. Ja się pod tym absolutnie podpisuję. To jest też taka, no, to, że ja mogę, mam zaszczyt wykonywać tą pracę, być z człowiekiem w takiej współczującej uważności, w tej takiej, ja to nazywam energią ja, to jest też coś niezwykle leczącego.
Jak wygląda twój alkoholizm? To było samotne picie w domu? To było mnóstwo znajomych, kolegów i wspólne imprezy?
Na początku było to picie tylko i wyłącznie socjalne, czyli kluby, bary, knajpy, mnóstwo znajomych, imprezy. To były lata 90., więc też no, taki wybuch kapitalizmu, wybuch dostępności, powstanie właśnie klubów, nowych no, miejsc. My byliśmy tego strasznie głodni po tej komunistycznej szarości i się po prostu na to załapałem, na tą energię tych wczesnych lat 90. Później, kiedy ja wyjechałem do Stanów, no, zderzyłem się z taką bardzo ponurą rzeczywistością, bo tutaj w Polsce mieszkałem w Krakowie, w dużym mieście, miałem mnóstwo znajomych, mnóstwo miejsc, w których lubiłem przebywać. Wykonywałem jakąś tam mniej lub bardziej umysłową pracę, a tam zderzyłem się z taką no, brutalną rzeczywistością. Nagle musiałem iść pracować na budowę jako niewykwalifikowany robotnik. Nagle okazało się, że ja tam nie mam żadnych znajomych. I wtedy zaczęło się już coraz bardziej picie samotne. Samemu już ze wstydem, już ze świadomością problemu, czyli picie też w ukryciu, ukrywanie tego picia, cały ten alkoholowy, taka alkoholowa droga naznaczona właśnie wstydem, rozczarowaniem samym sobą, próbą jakiegoś nadrabiania. Ale tak, ale to ta druga część picia to już jest samotność.
Rozmawiajmy o tej drodze od dnia, w którym dowiedziałeś się, że będziesz tatą, do dnia, w którym w październiku przestałeś pić alkohol i ostatni raz wypiłeś alkohol. Gdzie szukałeś pomocy? Jak ją znalazłeś? Jaki był twój pierwszy krok? I co mimo tego, że miałeś już wtedy w głowie tą myśl, że twoja córka nie może cię zobaczyć nigdy pijącego, pijanego, doprowadziło do tego, że jednak byłeś jeszcze w tym ciągu alkoholowym przez kilka miesięcy, jak rozumiem?
No, ja popełniłem bardzo częsty i taki szkolny błąd. Czyli stwierdziłem, że poradzę sobie sam. I rzeczywiście przyszedł taki dzień, ja postanowiłem sobie, przestałem pić.
Wtedy w sobotę od razu? Czy...
Nie. To jeszcze chwilę to trwało. To oczywiście też był świetny pretekst, żeby się napić, zawiadomić tam jakichś znajomych, rodzinę. Prawda? Wszyscy oczywiście bardzo chętnie wtedy też zapraszali, stawiali ten alkohol, no przecież jest okazja. Nie pamiętam, ile to trwało, ale dosyć szybko ja przestałem pić i pamiętam, nie piłem wtedy 3 miesiące. I wszystko było okej. Nic się nie działo. Ja nie miałem alkoholu w domu, nie piłem, chodziłem do pracy, byłem w dobrym nastroju i miałem...
Czyli pewnego dnia sam z siebie stwierdziłeś, że okej, nie piję więcej, przez 3 miesiące tak. Nie piłeś. Tyle udało ci się...
3 miesiące nie piłem. I pamiętam ten dzień, kiedy się napiłem. Ja tego absolutnie nie planowałem. Upalny dzień, chyba sierpień. Pamiętam, ja potrzebowałem do pracy jakieś narzędzie, chyba jakąś piłę. I mój ojczym miał tą piłę. Ja pojechałem do niego. Wszedłem za dom. On siedział na ganku, na tarasie i pił piwo. Ja pamiętam, jak to wyglądało w ogóle, mam to przed oczami. To było tak jak z reklamy. Nie? Była zielona butelka, nie będę podawał marki, i ta taka kropla taka oszroniona po tym szkle to spływało. I później ja zaliczyłem coś w rodzaju w ogóle zerwania filmu. Ja niby pamiętam, ale działałem jak z automatu, bo pamiętam tylko, wziąłem tą piłę, wsiadłem w samochód i już działałem w trybie automatycznym. Pojechałem do sklepu, tam gdzie zawsze, i kupiłem to, co zawsze, czyli 8 mocnych piw i flaszkę. I pamiętam, pojechałem w miejsce, w którym zawsze piłem i ocknąłem się, jak już miałem dwa piwa w sobie. To było praktycznie zupełnie automatyczne. I wtedy zaczął się mój ostatni ciąg. Później, jak poszedłem na terapię, to dowiedziałem się...
Co powiedziała twoja żona tego dnia, gdy cię zobaczyła w domu?
Nie pamiętam. Nie pamiętam, no na pewno nie była szczęśliwa, bo już była w zaawansowanej ciąży. Pewnie ją okłamałem, że to tylko tak chwilowa wpadka. Pewnie jak zwykle nie uwierzyła. Tak z perspektywy czasu to ja wiem, że ja potrzebowałem tego ciągu. Ja potrzebowałem się przekonać, że ja sam nie mam wystarczających zasobów, żeby przestać pić. To, co ja mam, moja silna wola, nie? Moje postanowienie, to jest oczywiście dobry start, bo bez tego nic nie ma. Natomiast to jest zdecydowanie za mało. I jak już udało mi się wyjść z tego ostatniego ciągu, to ja już wtedy byłem gotowy. Ja już byłem wtedy w takiej pozycji, okej, okay, moje sposoby zawiodły. Ja byłem przekonany, że ja nie przestanę pić. Ja nie miałem żadnego pomysłu, jak to zrobić. I później się okazało, że to jest właściwa postawa, żeby przestać. Czyli pójść z pokorą, bez tej takiej pijackiej butności, że o, ja tutaj sobie poradzę sam.
Wiem lepiej.
Pójść i poprosić o pomoc. I ja poszedłem i poprosiłem o pomoc. Sam zadzwoniłem do ośrodka, umówiłem się, sam poszedłem na meeting AA i tak to się wszystko zaczęło. Czyli od rezygnacji z własnych pomysłów, jak się do tego zabrać. Po raz pierwszy uwierzyłem, że moje pomysły, moje własne zasoby to jest za mało.
Który moment po przestaniu picia jest takim najbardziej newralgicznym momentem, w którym większość ludzi wraca? To jest kilka dni, miesiąc, rok, 10 lat?
Są dwa takie momenty, czyli no sam początek jest najtrudniejszy, czyli no detoks. Prawda? To jest ten moment, kiedy się rozpadasz, kiedy z reguły człowiek potrzebuje jakiejś pomocy, jakiejś asysty, często medycznej, bo zejście z alkoholu może być, jest niebezpieczne, może być niebezpieczne nawet dla życia. To jest jedna z substancji, której odstawienie może cię zabić. A później, czyli po tym pierwszy tydzień jest trudny. A później jest tak zwana ściana. W terapii uzależnień nazywa się to właśnie ścianą. I to jest okres tak między 90 a 120 dniem, czyli właśnie trzeci, czwarty miesiąc. To jest coś, co tej ściany ja nie przeszedłem, kiedy sam chciałem przestać pić. I to jest taki moment, to jest taki okres, kiedy zdarza się najwięcej nawrotów. I jest to uzasadnione biochemicznie. Po prostu wtedy zmienia się gospodarka neuroprzekaźnikowa. Często zmienia się w sposób nagły i subiektywnie jest to bardzo nieprzyjemne. Czyli tak naprawdę mózg zaczyna zdrowieć, a ty nagle czujesz, wstajesz pewnego dnia i czujesz, jakbyś dostał, wiesz, młotkiem w głowę, nie? Nagle twój nastrój jest w gruzach i pojawia się znane pragnienie ulgi, że jest tylko jedno lekarstwo. Ten trzeci, czwarty miesiąc to jest okres, ta ściana, kiedy ludzie najczęściej wracają do picia. Jeżeli przejdziesz ścianę, to ja nie mówię, że już jest z górki, ale to jest najgorsze za tobą. Trzeci, czwarty miesiąc. Czyli kiedy teraz przychodzą do mnie ludzie, którzy proszą mnie, żebym im pomógł i ich przeprowadził przez ten pierwszy etap trzeźwości, to ja zawsze mówię im, dobra, naszym tutaj głównym celem jest to, żeby przeprowadzić się przez ścianę. Później zobaczymy. Nie? Ale jeżeli ja cię przeprowadzę, jeżeli będziesz ze mną i ja cię przeprowadzę do tego trzeciego, czwartego miesiąca i dalej będziesz trzeźwy, później będzie łatwiej. I to jest takie główne, pierwsze trzeźwościowe zadanie, przejść przez fazę ściany.
Krótkoterminowy, potencjalnie namacalny cel to wydaje się coś, co jest uchwytne dla każdego.
O ile dopuścisz do siebie, że to prawda. Bo często ludzie mówią, no jak jakaś ściana,
mnie to nie dotyczy.
To jest podobnie jak... Alkoholizm to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa choroba. Ja mam wobec niej ogromny respekt. Jest to, mówi się, że uzależnienie i alkoholizm to jest choroba iluzji i zaprzeczeń. To jest prawda. Czyli ma wbudowany w siebie mechanizm, który mówi choremu, nie jesteś chory. Albo, no dobra, może jesteś, ale sam to ogarniesz. Poradzisz sobie sam. Jesteś w stanie to zrobić. I niestety większość ludzi daje się temu mechanizmowi po prostu oszukać. bo to jest głos, który mówi do ciebie. Choroba mówi do ciebie twoim własnym głosem i jest niezwykle przekonująca. Mówi to, co chcesz usłyszeć. Także walczyć z tym jest cholernie ciężko. Najczęstsze zdanie, które ja słyszę w gabinecie, na przykład dotyczące wyzwalaczy, to jest: na mnie to nie działa. Na mnie to nie działa. Na innych to może działać, ale ja mogę chodzić, ludzie mówią, ja mogę chodzić na imprezy alkoholowe, bo na mnie to nie działa. Ja byłem wczoraj, jestem okej. Okay. Ja im wtedy tłumaczę. To, że ty nie czujesz, że to na ciebie nie działa, nie znaczy, że na ciebie nie działa. Bo to działa, tylko że pod poziomem świadomości. Ale z całą pewnością na ciebie działa. Czasem działa po prostu z opóźnieniem. Ja na przykład wiem po sobie, że jeżeli ja pójdę w miejsce, gdzie jest dużo alkoholu, pójdę na jakąś alkoholową imprezę, no nie mówię o libacjach, ale powiedzmy, nie, do baru, ja mam 20 lat trzeźwości, a jeżeli ja się wystawię na mocne wyzwalacze, to mija 3-4 dni i ja się budzę, ja wstaję lewą nogą i coś jest nie tak, coś się przesunęło, wiesz? Tylko, że ja dzisiaj wiem, że to jest to. Czyli ja mam ponad 20 lat trzeźwości i dalej za najmniej działa. Chociaż powtarzam, alkohol nie jest żadnym problemem w moim życiu, a wyzwalacze dalej potrafią na mnie działać.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Co się musi wydarzyć w życiu alkoholika, żeby on zrozumiał i zauważył, że to jest choroba?
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wiesz, ja znam ludzi, którzy przeszli przez absolutne piekło. Znam ludzi, którzy doświadczyli bezdomności, całkowitego odczłowieczenia i dalej do nich nie dotarło, że mają problem z alkoholem. A znam ludzi, których to tak zwane dno było o wiele płytsze. Znam człowieka, który był już na ulicy i to nie pomogło. Przyszła do niego 10-letnia córka, powiedziała: tato, ja nie mogę patrzeć, jak ty pijesz, to mi łamie serce, i on przestał pić. To było jego dno.
Dzieci są tym częstym dnem, w sensie dzieci są tą rzeczą, która dociera do głowy, trochę jakbyś dostał patelnią od...
Często tak. W ogóle relacje. Tak jak mówiłem, relacje to jest czynnik najbardziej leczący. Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest bliskość, tam, gdzie jest ciepło, to jest to, co może człowieka uratować.
Znasz ludzi, którzy byli szczęśliwsi, gdy byli?
Znam i kiedy myślę o nich, to mam dla nich strasznie dużo współczucia i kiedy myślę o nich, mam w sobie strasznie dużo smutku. Znam sporo takich ludzi, ale teraz przychodzi mi do głowy jedna osoba. To jest taki mój znajomy, który to długo nie pije. Jakby tak policzyć, to jest trzeźwy dłużej niż ja. Jak ja przestałem pić, to on już był trzeźwy. I dla niego ta trzeźwość jest, mam takie wrażenie, no czymś trudnym i czymś takim mozolnym. Czyli to jest praca, dom. Nie ma radości w tym trzeźwieniu. I jak z nim czasem rozmawiam, to jest znamienne. On ożywia się tylko i wyłącznie, kiedy wraca do wspomnień o piciu. Wtedy opowiada: o, a wtedy to myśmy tam tak nawywijali, a wtedy to były takie i takie numery. Wtedy pojawia, to są jedyne momenty, kiedy w jego...
Ogień w oczach.
Kiedy się ten ogień w oczach pojawia. I myślę, że to jest jeszcze niezmiernie smutne, bo to jest w jakimś sensie zmarnowanie potencjału, jaką daje trzeźwość. Ale jest sporo takich ludzi.
Można w życiu, w tej trzeźwości stracić powód, dla którego jest się trzeźwym?
Pewnie. Zawsze można stracić powód, zawsze można stracić nadzieję, zawsze można się załamać, bo to jest bardzo ludzkie. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeźwość to jest życie bez znieczulenia. To jest życie bez tej chemicznej, łatwo dostępnej ulgi. To jest świadoma decyzja, żeby po tą ulgę nie sięgać, a życie się wydarza. Życie się wydarza. Ja w swojej trzeźwości przeżyłem kilka bardzo trudnych chwil. Ja przeżyłem kilka śmierci, które mnie bardzo dotknęły. Otarłem się o własną śmierć nie tak dawno temu. Przeszedłem przez rozwód. Czyli spotkały mnie też rzeczy, które potrafią załamać. Tylko, że ja przeszedłem przez nie bez sięgania po ulgę. a właściwie sięgałem po ulgę gdzie indziej. Właśnie po tą ulgę, która jest może nie słabiej dostępna, ale trudniej dostępna. Czyli po tą ulgę relacyjną, po tą ulgę właśnie w bliskości, w miłości, we współczuciu. Tam zdrowszą. Mhm.
Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że często osoby, które były uzależnione od alkoholu, uzależniają się od innych rzeczy. Podałeś kilka przykładów, ale czy jesteś w stanie w tym zakresie podzielić się jakąś historią, taką dokładną, autentyczną?
Wiesz co, no tych historii jest mnóstwo. Spróbuję to zrobić jednak w sposób taki trochę ogólny, ponieważ no moim priorytetem jest dbanie o anonimowość moich pacjentów. Często przychodzą do mnie ludzie i to głównie mężczyźni, bo tak mniej więcej 2/3 moich pacjentów to są faceci. Często w trzeźwości, często długiej trzeźwości. I tam jest kilka takich wzorców. Często przychodzą i mówią, jestem uzależniony od gniewu. Cały czas wybucham, cały czas drę się na moją żonę, cały czas drę się na dzieci, drę się na, nie wiem, na moich pracowników. Jestem nie do zniesienia, nikt ze mną nie może wytrzymać i ja już sam nie mogę ze sobą wytrzymać. Czyli pójście w gniew jako taki element regulacyjny. Nie? Kiedyś piłem wódkę, a teraz będę się darł. Teraz będę cały czas poirytowany i rozdrażniony.
Jak ten gniew jest blisko wtedy tego alkoholu? Bo mi taki stan bycia złym, zirytowanym kojarzy się z sytuacją, która jest bardzo bliska sięgnięcia po butelkę.
Ten gniew się... gniew niesie ze sobą określony rodzaj energii. Gniew jest sprawczy. Nie? Jak jesteś w gniewie, to jesteś duży. Jesteś mocny. Przynajmniej tak ci się wydaje. I to jest to samo uczucie, które daje alkohol. Czyli alkohol wielu osobom daje poczucie mocy. Daje właśnie sprawczość. I tutaj to jest bardzo blisko. Czyli ja... Owszem, no, na takich wczesnych etapach trzeźwości rzeczywiście taki mocny gniew, który gdzieś tam cię zabiera, porywa i tracisz samoświadomość, to się może skończyć wizytą w barze albo w sklepie monopolowym oczywiście i zapiciem. W późniejszej trzeźwości ten gniew jest zamiast picia. Nie chcesz pić, idziesz w gniew, bo on ci daje to samo, daje ci sprawczość, daje ci poczucie mocy. I to jest jeden z rodzajów reakcji. Ale no, co jeszcze? U tych ludzi, którzy są dłużej trzeźwi i przychodzą do mnie, częstym problemem jest uzależnienie od hazardu. Czasem są to kasyna, ale częściej to ma bardziej niewinne przejawy, czyli na przykład zakłady sportowe, zdrabki, takie wiesz, które możesz kupić na stacji benzynowej. Ja znam człowieka, który wylądował na ulicy przez zdrabki. Wydaje się to nieprawdopodobne, a tak rzeczywiście było. Facet, który wytrzeźwiał i sięgnął dna, bo wszystkie pieniądze, które zarabiał, wydawał na zdrabki, a już w końcu stał się bezdomnym. Seks, uzależnienie od seksu, a przede wszystkim od pornografii. To jest plaga. Plaga wśród trzeźwych mężczyzn. Łatwo dostępna dopamina w telefonie. Jedno kliknięcie i już to masz. Myślę, że są takie główne wzorce zachowań uzależnieniowych u ludzi, którzy już przestali pić. To jest właśnie gniew, hazard, uzależnienie od seksu i porno.
Lepiej być uzależnionym od pornografii niż od alkoholu?
Wiesz co, to jest pytanie typu, czy lepiej mieć raka trzustki czy mózgu. Trochę na tej zasadzie. Pewnie, że pornografia cię pewnie nie zabije. Więc może jednak to porównanie do raka nie było trafione, ale no pornografia robi ci sałatkę z mózgu. To są takie strzały dopaminy. Jest to tak rozregulowujące i tak uzależniające, że prędzej czy później konsekwencje, które cię dopadną, no, będą nieciekawe. I to się odbija i na nastroju, ale przede wszystkim odbija się na twojej seksualności, odbija się na związku. No i zamienia cię w takiego odciętego, takiego zombie, który no żyje tylko pomiędzy jakimiś tam kolejnymi sesjami z tym porno. Także Nie polecam.
Żałujesz tych 10 lat picia, czy uważasz, że nie byłbyś tym, kim jesteś dziś bez tego etapu w swoim życiu?
Ciężko jest żałować czegoś, co moim zdaniem było nieuniknione. Nie miałem specjalnie wyjścia. Ja jak myślę o tym, że zostałem alkoholikiem, to myślę o tym, że to nie był mój wybór, że ja zostałem alkoholikiem. Więc skoro to nie był tak naprawdę mój wybór, to ja też tego no, nie żałuję. Ja mogę żałować, że wiesz, nie pojechałem na wakacje, albo że nie wiem, nie wybrałem takiego albo innego, jakiegoś, wiesz, nie wiem, drogi kariery, prawda? Albo że nie przeczytałem tej książki, albo nie obejrzałem jakiegoś filmu. Ale tutaj to nie była kwestia mojego wyboru, więc ja tego nie żałuję. Jestem wdzięczny za drogę, którą przeszedłem. Jestem wdzięczny za drogę, która dalej jest moim udziałem. Myślę, że gdybym sam nie dotknął alkoholizmu, być może nie byłbym teraz, na pewno nie byłbym tym, kim jestem. No na pewno nie napisałbym książki Niech ja będzie z tobą, bo ona jest oparta głównie na moich doświadczeniach. Z całą pewnością nie byłbym takim terapeutą, jakim jestem. Więc nie żałuję.
Gdybyś miał powiedzieć o sobie, która pije alkohol regularnie, jakie jedno pytanie powinna sobie zadać? Co to by było za pytanie?
Czy naprawdę chcesz tak żyć? Ale tak naprawdę. Zapytaj siebie, czy naprawdę chcesz żyć w ten sposób? Czy to jest w pełnej zgodzie z tobą?
Jeśli odpowiedź brzmi nie, to jakie powinny być pierwsze kroki takiej osoby?
To zajmij się tym. Ja zawsze powtarzam, podrap się tam, gdzie cię swędzi. To jest twoja odpowiedzialność. Nikt tego nie zrobi za ciebie.
Gdybyś miał zabronić od jutra Polakom jednej rzeczy, to byłoby to picie alkoholu czy coś innego?
Niczego bym Polakom nie zabronił. Ani żadnej innej nacji. To jest, myślę, że wybranie trzeźwości, wybranie zdrowia jest wyborem indywidualnym i każdy ma do tego wyboru dostęp. Nawet ludzie, którzy są, tak jak Polacy, zanurzeni po uszy w kulturze alkoholowej, dalej mamy wybór.
Co się musi zmienić w Polsce, żebyśmy nie byli tak zanurzeni w tej kulturze alkoholowej? Żebyśmy nie byli nią przesiąknięci? Żeby to prawdopodobieństwo, że nie sięgniemy po alkohol, było większe niż to, że sięgniemy?
Kilka rzeczy. Przede wszystkim musi być edukacja i to na poziomie szkoły podstawowej, albo być może już przedszkola. Nie na zasadzie...
Przerażająco to brzmi. Edukacja na poziomie przedszkola alkoholu.
Tak. Czyli ja nie mówię o tym, żeby naród alkoholem straszyć. Alkoholem nie trzeba straszyć. O alkoholu wystarczy mówić prawdę. I to jest absolutnie wystarczające.
Wystarczająco straszne.
Jest to wystarczająco straszne. Więc edukacja systemowa i obowiązkowa. Edukacja dzieci, edukacja rodziców, tych, którzy mają zostać rodzicami. I najważniejsza sprawa moim zdaniem leży w tym, żeby była jakaś odpowiedź na alkoholowe lobby. No bo zobacz, my się często... Teraz jest taka w ogóle narracja, nie? Że alkohol jest B. To jest wszystko prawda. Że lobby alkoholowe nas tutaj zniewala, rozpija i tak dalej. Bardzo się na to zżymamy. A ja patrzę na to w taki sposób, że lobby alkoholowe robi to, co musi robić. Oni po prostu mają produkt, który chcą nam sprzedać, bo za tym idą ogromne pieniądze. W sumie ich prawo, żyją w kapitalizmie, prawda? Na tym polega ta gra. Tylko że lobby, które jest odpowiedzią na alkoholowe, czyli no nazwijmy je antyalkoholowym, to nie może być kilka osób w jakiejś, wiesz, wielkomiejskiej, lewicującej bańce. Bo to jest żaden głos. Nie? Fajnie, że oni są. Ale to nie o to chodzi. Lobby alkoholowe to powinno być państwo. Czyli państwo, które naprawdę...
Lobby antyalkoholowe.
Tak. Lobby antyalkoholowe to powinno być państwo. I to powinni być politycy, którzy naprawdę dbają o naród w taki sposób, że nie chcą, żeby ten naród się cały czas i coraz bardziej rozpijał. I teraz ja rozumiem, że rozpitym narodem łatwiej jest rządzić. Tak jest od wieków. Ale odpowiedzialnością dobrych polityków, odpowiedzialnością dobrego państwa jest dbanie o zdrowie publiczne, jest dbanie o zdrowie narodu, też w kontekście tego, żebyśmy mniej pili. Więc jeżeli teraz słyszycie mnie, panowie i panie politycy, to macie wybór. Możecie iść w słupki poparcia i możecie nabierać dalej wody w usta, udawać, że nic się nie dzieje, albo naprawdę stanąć po stronie narodu.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.